nieopatrznie wdepnąłem, bo ja wielu tematów nie znam, wykładów na wiele tematów się nie podejmuję, bo po prostu nie jestem w tym biegły. I jednym z takich tematów jest temat narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina. Nie jestem w tym temacie biegły, w ogóle się na tym tematem praktycznie nigdy nie zajmowałem. Zostałem tylko wewnętrznie poruszony. Poruszony, jak powiedziałem na wstępie, modlitwą jednego młodego człowieka, który podczas tygodnia naszej modlitwy modlił się: Boże, pomóż nam, mniej więcej tak się modlił, abyśmy w naszym narzeczeństwie zachowali czystość. I wtedy zostałem poruszony, żeby zająć się narzeczeństwem, a więc normami, jakie według Biblii obowiązują narzeczeństwo. Jakie są biblijne normy narzeczeństwa? I sam nie wiem, jak to się stało, że poślizgiem potem przeszedłem do żon, do mężów, ale przyznam się szczerze, że się z tym tematem bardzo męczyłem i doszedłem do wniosku, że po co ja to mam kaleczyć, skoro nie jestem specjalistą w tym temacie i zrezygnowałem w związku z tym z tego tematu. Postanowiłem natomiast, że zaprosimy w okresie wiosennym specjalistów, którzy się specjalizują w tych tematach, a mamy takich w Kościele. Rozmawiałem już z bratem Tomaszem Ropiejko, pastorem zboru w Gdańsku, który i książki na ten temat wydaje, i także naucza na ten temat, więc rozmawiałem z nim, odpowiedział, że chętnie przyjedzie, żeby poprostować to, co ja pokrzywiłem i uzupełnić to, co ja mówiłem. Więc w związku z tym wybaczcie mi, że was zawiodłem i że tych, którzy przyszli, aby dzisiaj słuchać, co mam do powiedzenia na temat małżeństwa, na temat rodziny, dzisiaj ja, że tak powiem, na ten temat już usługiwać nie będę. Gdyby się nie udało sprowadzić brata Tomasza, to przecież pod ręką, za miedzą mamy braterstwo Wiejów, którzy w wielu zborach naszego kraju, naszego kościoła i nie tylko naszego kościoła na te tematy usługują i być może z nimi uda się zorganizować jakieś seminarium, piątek, sobota, może w sobotę całodzienne, i tak jak mówię, oni ten temat przedstawią tak, jak to być powinno. Ja się, że tak powiem, wycofuję, wybaczcie mi, i tak za daleko zeszedłem, bo to miało być tylko o narzeczeństwie, a tymczasem tyle się o kobietach nagadałem i o mężczyznach parę słów powiedziałem, więc wybaczcie, ale dalej już nie pójdę. W związku z tym wrócimy do niektórych tematów, które rozpoczęliśmy, a nie zakończyliśmy. Mamy takie co najmniej 2-3 tematy, które wcześniej zaczęliśmy, przed tym, zanim zaczęliśmy mówić o narzeczeństwie i małżeństwie, ale z pewnych powodów, z jakichś tam powodów wakacyjnych czy innych, tych tematów nie zakończyliśmy. I o ile sobie dobrze przypominam, to mamy takie 3 tematy niedokończone. Pierwszy z nich to walka duchowa. Drugi z nich to dary Ducha Świętego. Myśmy tego tematu nie zakończyli. I trzeci temat, który praktycznieśmy zakończyli, ale może też jeszcze jeden albo dwa wykłady trzeba by było temu tematowi poświęcić. Chodzi o przeszkody w modlitwie, bo mówiliśmy przez długi czas o modlitwie, a potem zaczęliśmy zastanawiać się nad przeszkodami w modlitwie, a są takie, Biblia o nich mówi. Myśmy ten temat tylko poruszyli, wspomnieli, natomiast nie rozwinąłem tego tematu i w którymś momencie będę chciał także do tego tematu wrócić. Dzisiaj chciałbym wrócić natomiast do tematu, który jako pierwszy pozostawiliśmy, który przerwaliśmy, chodzi o walkę duchową. Chodzi o walkę duchową. Pamiętacie, iż mówiłem wtedy, iż każdy z nas, każdy chrześcijanin, każdy wierzący człowiek musi być tego świadomy, że życie chrześcijanina to walka, to duchowa walka, to zmaganie się z wieloma przeciwnościami i że te przeciwności, te źródła przeciwne nam możemy jakby skoncentrować albo opisać, powiedzieć, że są trojakiego rodzaju. Największym nieprzyjacielem wierzącego człowieka jest jego stara natura. Jest jego stara natura. To jest największy wróg. I to ten wróg najczęściej powoduje problemy w naszym życiu. Dlatego też Biblia, myśmy o tym mówili, więc ja tego nie będę powtarzał, tylko przypomnę. Dlatego też Biblia nie mówi nam, że starą naturę można obłaskawić, w jakiś sposób ułaskawić, a więc w jakiś sposób polepszyć. Nie, starej natury nie da się polepszyć. Biblia jest bardzo radykalna, gdy mówi o starej naturze. Biblia mówi, że stary człowiek musi być, pamiętacie, ukrzyżowany. To jest jedyny sposób postępowania ze starą naturą. Nie próbowanie polepszenia jej. To się nie da. Ukrzyżowanie. I o tym mówiliśmy. A więc najniebezpieczniejszym wrogiem naszego życia jest nasza stara, adamowa natura, grzeszny człowiek. Potem mówiliśmy o niebezpieczeństwach polegających na atakowaniu nas ze strony świata. Dlatego apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie i dobitnie apeluje do wierzących ludzi: nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego. A więc drugim wrogiem, o którym także mówiliśmy, mam nadzieję, że pamiętacie, albo macie notatki, albo sobie przypomnicie, jest świat, na którym żyjemy. Ten świat nie jest naszym domem. Śpiewamy w jednej pieśni: świat nie jest domem mym. Ten świat jest nam przeciwny. To wszystko, co się w tym świecie dzieje, wszystkie jego układy, wszystkie jego decyzje, postanowienia są w zasadzie nam przeciwne. Są przeciwne. W związku z tym świat należy traktować jako wroga, a nie jako przyjaciela, z którym można się zaprzyjaźnić. No i wreszcie trzecim wrogiem, o którym w zasadzie nie mówiliśmy, o którym teraz będziemy mówić, i wrogiem, który się tymi dwoma także wrogami posługuje, z którymi on kooperuje, a więc kooperuje, współpracuje z naszą starą naturą i współpracuje ze światem, jak gdyby wpływa, oddziaływuje na nas i poprzez naszą starą naturę i poprzez świat, tym wrogiem, o którym teraz będziemy mówić, jest królestwo ciemności. Jest duchowe królestwo ciemności, władcą którego jest szatan, diabeł, a posługuje się on mocami, siłami, które nazywamy demonami. I ten temat będziemy przez jakiś czas analizować i rozwijać. Zróbmy więc wstęp do tego tematu i bardzo proszę, otwórzcie pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza i zwróćmy uwagę na pierwszy rozdział, na wiersz 18. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 18 wiersz. 18 wiersz. Czytajmy ten 18 wiersz. Ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o Tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój. Co mówi nam ten wiersz? O, ten wiersz mówi nam bardzo wiele, bardzo głęboki, porusza i aktualny dla życia wielu ludzi temat. Przede wszystkim Paweł stwierdza w odniesieniu do Tymoteusza, przede wszystkim Paweł stwierdza, że w jakimś czasie, w którymś momencie jakiś prorok, być może był to sam apostoł Paweł, choć tego Paweł tutaj nie wymienia, twierdzi natomiast, że kiedyś była wygłoszona przepowiednia, w innym tłumaczeniu zgodnie z proroctwami, które wcześniej były do ciebie skierowane. A więc kiedyś wcześniej, w jakimś momencie do Tymoteusza, młodego człowieka, jakiś prorok, powiadam, być może to był Paweł, tego nie wiemy, skierował przesłanie, skierował poselstwo pochodzące od samego Boga w formie proroctwa. Przekazał wolę Boga w formie proroctwa młodemu człowiekowi o imieniu Tymoteusz. I ta wola Boża zawarta w tym proroctwie postanawiała, głosiła, że Tymoteusz ma staczać duchową walkę, że ma staczać bój duchowy, duchową walkę. Możemy, bracia i siostry, wywnioskować z dalszych miejsc apostoła Pawła w jego liście, że przez jakiś czas tak było, iż Tymoteusz, usłyszawszy to proroctwo o tym, że ma być wojownikiem duchowym, że ma staczać duchową walkę, czynił to. A więc podjął tę duchową walkę i toczył duchowy bój. Ale potem, z biegiem czasu, z jakichś powodów, ustał, osłabł, zletniał i już tego boju tak agresywnie, tak natarczywie nie staczał. I w związku z tym Paweł go napomina. Napomina go, jak czytamy tutaj w wierszu 18, ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu. Jak często powtarzam, Paweł był jak rodzicielka. On sam zresztą mówi, że postępowaliśmy wobec was jak rodzicielka. A więc tak subtelnie, tak delikatnie, prosząc, błagając. No, wystarczy się wczuć w 12 rozdział listu do Rzymian, gdzie Paweł w wierszu 1 i 2 powiada: przez miłosierdzie Boże błagam was, bracia. To jest prośba, to jest błaganie. Zdawałoby się, że jak gdyby nawet na kolanach Paweł klęczy przed zborem w Rzymie i proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże. Tutaj znajdujemy i spotykamy zupełnie inną postawę apostolską, apostoła. To już nie jest prośba, błagam was. To jest imperatyw, to jest nakaz. Nakazuję ci, synu Tymoteuszu, nakazuję ci. To jest rozkaz. To nie jest prośba. Z tego by wynikało, że chodziło o życie lub śmierć, że chodziło o coś bardzo ważnego. Skoro Paweł nie oszczędza Tymoteusza, ale mu nakazuje, wręcz mu nakazuje. Dlaczego? Bo tak jak powiedziałem, prawdopodobnie zauważył, że Tymoteusz zaczął zaniedbywać wypełnianie woli Bożej, którą przez proroctwo Bóg Ojciec przez Ducha Świętego mu nakazał. Gdy otwieramy pierwszy list do Tymoteusza, ten sam list, czwarty rozdział, 14 wiersz, to znajdujemy jakby sugestię, że właśnie Tymoteusz zaniedbał, przestał staczać duchowy bój, zletniał, usiadł sobie, a może się położył, zamiast stać przeciwko wrogowi. Posłuchajcie, co mówi Paweł w 4:14. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który ci został udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. A więc co prorok powiedział? Masz staczać duchowy bój. I wtedy starsi podeszli, prawdopodobnie włożyli na niego ręce, aby moc Ducha Świętego go uzdolniła do staczania tego duchowego boju. Ale początek tego wiersza mówi, że Tymoteusz to zaniedbał. Że Tymoteusz się zaniedbał w tym. Po prostu zaniedbał. No, przestał staczać duchowy bój. Ta sama myśl jest poruszona w drugim liście Pawła do Tymoteusza, wierszu szóstym i siódmym. I znowu tu Paweł wraca do tego samego tematu. Posłuchajcie, z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Tu dowiadujemy się, iż prawdopodobnie przyczyną zaniedbania, staczania duchowego boju u Tymoteusza był lęk, był strach. Bo gdy podejmujemy duchowy bój, gdy walczymy, to musimy sobie uświadomić, że wtedy przeciwko sobie mamy mocy ciemności, które w różny sposób zaczynają nas atakować. Mówi się nawet w takim porzekadle: nie wywołuj wilka z lasu. Jeśli nie chcesz mieć do czynienia z diabłem i demonami, daj im spokój. Pozostaw ich w spokoju, wtedy one nie będą wywierać na ciebie taką presję. Ale podejmij duchowy bój, zacznij staczać duchowy bój. A o co ten bój mamy staczać i w jaki sposób, oczywiście będziemy mówić. To wtedy musimy się liczyć z atakami wroga. Musimy się liczyć z ich inwazją na nasze życie, czasem na nasze małżeństwa, czasem na nasze rodziny. I być może Tymoteusz coś z tego przeżywał. Na początku z pełnym ogniem i zaangażowaniem stał przeciwko mocom ciemności. Ale potem, kiedy nagle one zaczęły go atakować, Tymoteusz się przestraszył. Tymoteusz wpadł w bojaźń i zletniał, wycofał się, zrobił krok wstecz. I widząc to, Paweł powiada: nie wolno tego robić. Co z ciebie za żołnierz? Co z ciebie za żołnierz, który się wycofuje z frontu, na który postawił go Bóg? A więc Paweł napomina Tymoteusza za jego zletnienie. Bracia i siostry, chcę zwrócić uwagę, że to, co jest w Biblii napisane, nie dotyczy tylko tych, do których bezpośrednio to zostało napisane. To, co jest napisane w liście do Tymoteusza, tak mamy rozumieć, nie odnosi się tylko do Tymoteusza. To, co jest napisane w liście do Rzymian, nie odnosi się tylko do zboru w Rzymie. To, co napisane jest do zboru w Koryncie, nie odnosi się tylko do zboru w Koryncie. To, co jest napisane do zboru w Efezie, nie odnosi się tylko do zboru w Efezie. To, co jest napisane w liście do Tymoteusza, dotyczyło Tymoteusza, ale dotyczy także całego Kościoła. A skoro dotyczy to całego Kościoła, to dotyczy to Michała Chydzika, to dotyczy to Marka Bohuta, to dotyczy to was, siostry, to dotyczy was, bracia, to dotyczy nas wszystkich. Bo Duch Święty tu mówi za pośrednictwem przykładu Tymoteusza do nas wszystkich. A więc mogło się zdarzyć, a może tak się zdarzyło, że tuż po nawróceniu, tuż po napełnieniu nas Duchem Świętym byliśmy odważni, byliśmy pełni ognia, byliśmy gotowi stanąć przed bramami piekła, łomotać w nie i sprzeciwiać się mocom ciemności. Ale potem cofaliśmy się coraz bardziej, cofaliśmy się i mamy dzisiaj spokój od diabła. Możemy to powiedzieć. Tak, tak, mamy z nim zawarty pakt. On nie atakuje mnie, a ja zostawiam jego w spokoju. Ale bracia i siostry, to nie jest zgodne z Słowem Bożym. W tej sytuacji apostoł Paweł napomina Tymoteusza. Ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według głoszonych o tobie proroctw podjął bój, staczał bój, abyś się nie wycofywał, abyś nie podpisywał ugody, pokoju między tobą a wrogiem, a nieprzyjacielem, a diabłem. Nie można takich rzeczy robić. I w związku z tym Tymoteusz został napomniany, Tymoteusz został jednocześnie nie tylko skarcony, ale jednocześnie zachęcony do tego, aby staczał duchowy bój. I w tym momencie pojawia się pytanie, z kim wierzący ludzie staczają bój? Z kim my Tymoteusze, staczamy bój? Jestem przekonany, że połowa sali albo i więcej odpowiedziałaby mi na to pytanie, ale może nie wszyscy. Bo czasem się zdarza tak, że my staczamy bój z kim? Z człowiekiem, z jakimś sąsiadem, którego kury wchodzą na nasze poletko. Staczamy bój z kimś, kto nam miedzę zaorał. O, dzisiaj to już nie jest problem, bo dzisiaj całe hektary leżą długami. Ale kiedyś nasi ojcowie to o miedzę przecież staczali bój, bo sąsiad zaorał mu za daleko miedzę. Krowa weszła na nasze pastwisko albo coś w tym rodzaju. A więc staczamy bój z człowiekiem, który nam może nie wypłacił, nie dopłacił, albo który nam jest winien. No, najczęściej, w większości przypadków jest tak, że człowiek z człowiekiem stacza bój. To przecież Kain uznał swojego brata Abla za nieprzyjaciela, z którym trzeba staczać bój i którego trzeba pokonać. I przez całe wieki człowiek z człowiekiem walczy. I przecież były takie przypadki, że z jednej strony jedna religia święciła armaty jednej armii, a z drugiej strony druga religia święciła armaty drugiej armii. Kropili z tej strony i z tej strony. Ja myślę wtedy, Panie Boże, które kule Ty masz nosić, bo obie armaty są poświęcone. To są więc walki między ludźmi. Walka człowieka z człowiekiem. A co nam mówi Biblia? Co nam mówi Biblia? Jaki ma być nasz stosunek do człowieka? Czy my rzeczywiście staczamy bój z człowiekiem? Odpowiadam słowami apostoła Pawła. W liście do Efezjan, kochani, znajdujemy wyraźną sugestię, spotykamy wyraźny nakaz, z kim nie toczymy boju, a z kim toczymy bój. Oto w 6 rozdziale list Pawła do Efezjan, 6 rozdział, i w 6 rozdziale, w 12 wierszu czytamy, z kim boju nie toczy chrześcijanin, a z kim chrześcijanin toczy bój. I trzeba sobie to uzmysłowić. I trzeba o tym pamiętać. I trzeba sobie powiedzieć, nie, z tym ja nie toczę boju, z tym toczę bój. Oto co jest powiedziane w 6 rozdziale, w 12 wierszu. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem. A więc gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem. I gdy Paweł pisał do Tymoteusza, nakazuję ci, abyś podjął bój, to nie miał na myśli boju z krwią i z ciałem. A co się kryje, kto się kryje pod symbolem ciała i krwi? Wiemy, kto się kryje pod symbolem ciała i krwi. Kto się kryje? Kto ma ciało? Ten, który stoi przed wami. Ci, na których ten, który stoi przed wami, patrzy. A więc ma na myśli Biblia, gdy mówi o krwi i ciele ludzi. Ludzi. Anioł nie ma ciała i krwi, a więc aniołem nie staczamy boju. Duchy ciemności też nie mają ciała i krwi. W związku z tym, powiada Paweł, my staczamy bój z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. My nie toczymy boju z krwią i z ciałem, a więc nie toczymy boju z człowiekiem, ale z istotami, które nie mają ciała i nie mają krwi, a tymi są istoty duchowe. No to dobrze, to jaką postawę zajmować wobec tych, którzy są ludźmi, a zajmują wobec nas nieprzyjazną postawę? Biblia to wyraźnie, kochani, określa. Biblia to wyraźnie określa, gdy otwieramy list Pawła do Rzymian, w 12 rozdziale, 14 i 17 wierszu mamy radę, jak postępować z różnymi grupami ludzi. 14 i 17 wiersz. 14 i 17 wiersz, 12 rozdział apostoła Pawła do Rzymian. Oto w 12 rozdziale, w 14 wierszu czytamy. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. A więc my z prześladowcami naszymi nie staczamy boju, ale naszych prześladowców, według tego, co Paweł mówi, mamy błogosławić. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. A więc inaczej mówiąc, nie złorzeczcie im. Nie złorzeczcie im. Ty taki zaorałeś mi miedzę. Czy ty nie widzisz, że znowu twoje kury na moim poletku, a... I tak dalej. Obyś nogi połamał przy najbliższej okazji. Biblia tego zabrania. Co mamy robić? No, ja nie wiem, co mamy robić, oby się twoja krowa jak najlepiej napasła na moim poletku. Ale mamy błogosławić. Tak czy nie? Jest to nakaz. Mamy błogosławić tych, którzy nas prześladują, którzy nam złorzeczą. Czasem słyszę, jak no mam taką osobę, która jest tak mi dokucza, co ja mam z nią zrobić? Oddać do sądu czy nie? Co zrobić? Błogosławić. Dlaczego błogosławić? Dlaczego błogosławić? Co się dzieje, kiedy my błogosławimy ludzi? Tych, którzy nas prześladują, tym, którzy nam złorzeczą, tych, którzy nam źle życzą, tym, których gdybyśmy byli w świecie, moglibyśmy uznać za wrogów. Ale my nie mamy wrogów. W związku z tym nie możemy ich traktować w kategorii wrogów. Co więc mamy robić? Błogosławić. A co się dzieje, kiedy my błogosławimy ludzi? Widzicie, Balak, król moabski, odkrył to dawno, dawno temu. Odkrył to wcześniej niż my, chrześcijanie. Nie będę tego czytał, ale to jest w 4 Księdze Mojżeszowej. Możecie sobie to odszukać i przestudiować. Tenże Balak, kiedy usłyszał, że Izrael idzie z Egiptu do Kanaanu i kiedyś dowiedział się o tym, że wiele, wiele królów innych zostało pokonanych, postanowił sprowadzić Balaama, wieszcza aż z Mezopotamii. Mieszkał gdzieś tam w Mezopotamii. Nazywał się Balaam. Po co go postanowił sprowadzić? Kto z was pamięta? Po to, żeby ten Balaam przeklinał Izraela. Bo on wiedział, że kiedy człowiek przeklina człowieka, to uruchamia moce ciemności, które zgodnie z jego przekleństwami spadają na tamtych ludzi. I widzicie, tak się czasem zdarza, że rodzice potrafią przekląć swoje dzieci i to nieszczęście, którym przekleli swoje dzieci, prędzej czy później spadają, jeśli nie na te bezpośrednie dzieci, to na ich potomstwo do trzeciego pokolenia. O tym będziemy jeszcze mówić. Ale to się dzieje, to się wydarza. I Balak wiedział, że jeśli Balaam, wieszcz, a więc fałszywy prorok, pogański prorok zacznie przeklinać Izraela, to przekleństwo spadnie na tego Izraela. To tak się zacznie dziać w Izraelu, jak powiedzmy sobie, on będzie mówił. I pamiętacie, że Bóg stanął w nocy przy Balaamie i powiedział, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Dokładnie czytajcie, a przekonacie się. Słuchajcie, gdyby nie było w tym żadnego niebezpieczeństwa, w tym przeklinaniu nie było żadnego niebezpieczeństwa, to Bóg by machnął ręką po ludzku, mówi, a idź sobie i mów sobie i przeklinaj sobie jak chcesz. To tak, ani to ziębi, ani to grzeje. Ale widzicie, nawet Bóg widział, że w tym przeklinaniu jest potencjalne niebezpieczeństwo. Dlatego przyszedł do Balaama i powiedział, nie czyń tego. No ale potem się tak sprawy potoczyły, że Balaam mimo wszystko jechał, żeby przeklinać Izraela. A gdy wchodził na górę, usiadł na oślicę, pamiętacie, co się wydarzyło? Gdy siedział na tej oślicy, oślica nagle zboczyła z drogi, on zaczął ją smagać, zaczął ją bić i wtedy po raz pierwszy w Biblii czytamy, że oślica zwierzę przemówiło ludzkim głosem, dlaczego mnie bijesz? No i ta rozmowa z oślicą i okazuje się, że to anioł pański tego człowieka chciał zatrzymać przed przeklinaniem Izraela. Na tyle był ślepy ten człowiek, że nie widział, że Bóg jest przeciwko niemu, że Bóg jest przeciwko temu, co on czyni. Bracia, siostry, jeśli Bóg był przeciwko temu przeklinaniu przez Balaama, to, kochani, my jako dzieci Boże musimy to rozumieć, że skoro Bóg się temu pogańskiemu prorokowi sprzeciwił, to tym bardziej jest to absolutnie niezgodne z Jego wolą w naszym życiu. Dlatego nie wolno pod adresem innych ludzi wypowiadać słów zawierających w sobie zło życzenie, a więc życzenie zła. Nie wolno. Co się dalej dzieje z prorokiem Balaamem? Kiedy wychodzi na górę, otwiera usta i zdumiewające rzeczy się wydarzają. Zamiast przekleństwa z jego ust wychodzi błogosławieństwo. A więc niewidocznie, z całą pewnością, w tym jest określona duchowa moc, jeśli my kogoś błogosławimy. Bóg w żaden sposób, to znaczy nie, Bóg nie chce dopuścić, aby Jego dzieci kogokolwiek przeklinały, komukolwiek zło życzyły. On jest raczej zainteresowany tym, żebyśmy błogosławili ludzi. No, nie mam tego miejsca przygotowanego, ale może ktoś z was pamięta to, jestem gotów wysłuchać, żeby mi podpowiedział, ale chyba Piotr w którymś z swoich listów powiada, że jeśli my kogoś błogosławimy, to tak jakbyśmy na jego głowę ogień rozżarzony, węgle rozżarzone wysypywali. To tak, jakbyśmy węgle rozżarzone na jego głowę wysypywali. A zatem, jeśli my kogoś błogosławimy, to tak, jakbyśmy ogień Boży na niego sprowadzali. A to już jest bardzo bliskie nawrócenia. A to już jest bardzo bliskie pokuty. Gdybyśmy odwzajemniali złożyczeniem, no to nie. To skutki są fatalne, ale jeśli błogosławimy, to prędzej czy później, jak ogień Boży zaczyna dotykać tych ludzi. A więc co mówi apostoł Paweł? Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Natomiast w stosunku do osób, które są nam przychylne, które nam nie złorzeczą, a więc w stosunku do braci i sióstr, to Słowo Boże, już wielokrotnie mówiłem, że mamy ich wspierać, mamy się o nich modlić, mamy się o nich modlić. Módlcie się jedni za drugich, wspomagajcie w modlitwach, bierzcie jarzmo jedni drugich, stawiajcie się jedni za drugimi. Tak się mamy odnosić do naszych braci, naszych sióstr, osób nam przyjaznych. Natomiast błogosławić mamy osoby, które zajmują taką, a nie inną, a taką negatywną postawę wobec nas. I wtedy też jest, powiedzmy, ta nadzieja, że ci ludzie się w pewnym momencie nawrócą pod wpływem tego błogosławienia, które im będziemy przekazywać. Wracając jednak do tematu. Naszymi wrogami nie są ludzie. Ludzi nigdy nie wolno traktować jako wrogów. Nawet tego biednego, leżącego gdzieś tam w brudnym rynsztoku. Traktujcie go jako kogoś, kto został stworzony na podobieństwo i wyobrażenie Boże. Traktujmy go jako kogoś, za kogo Chrystus umarł. Za kogo także Chrystus złożył swoje życie w ofierze. I za tego najbardziej złośliwego, także na tego najbardziej złośliwego, także tak traktujmy, tak patrzmy, jako na biednego człowieka, który potrzebuje nawrócenia, który potrzebuje łaski Bożej. I błogosławmy go, wypowiadajmy słowa dobrożyczenia nad jego życiem, żeby go Bóg dotknął swoją miłością, żeby nastąpiła przemiana w jego życiu. A zatem nie człowiek jest naszym wrogiem. Naszymi wrogami, jak czytaliśmy w liście apostoła Pawła do Efezjan, jeszcze raz sobie to miejsce odnajdźmy, 6 rozdział, naszymi wrogami są władcy zwierzchności, władcy świata ciemności, złe duchy w okręgach niebieskich. A więc mamy przeciwko sobie kolejnego wroga, oprócz starej natury, podżeganej przez duchowego wroga, oprócz świata inspirowanego przeciwko dzieciom Bożym przez księcia tego świata, mamy przeciwko sobie duchowy świat, Królestwo ciemności. A władcą Królestwa ciemności, jako wierzący ludzie zapewne wiemy, a władcą Królestwa ciemności jest szatan. Jest szatan. I bardzo często wtedy, kiedy usługuje na ten temat, gdziekolwiek usługuje na ten temat, albo gdy wypowiadam słowo szatan, to ludzie pytają, a zwłaszcza tacy jeszcze niedojrzali duchowo, nieoznajmieni z Bożym Słowem, pytają ludzie, także w internecie czasem czytam polemikę na temat chrześcijaństwa i jednym z często zadawanych pytań jest, dlaczego Bóg stworzył szatana? Bo gdyby go nie stworzył, to ziemia byłaby rajem. Gdyby go Bóg nie stworzył, no to nie byłoby tego wszystkiego, z czym sobie dzisiaj poradzić nie możemy. Nie byłoby tylu cierpień, wojen, wdów, sierot. Nie byłoby przemocy, gwałtów. A więc dlaczego Bóg stworzył szatana? To źródło zła. Dlaczego Bóg go stworzył? Odpowiedź na tak postawione pytanie jest tylko jedna. Jest tylko, bracia i siostry, jedna. Nigdzie nie czytamy, w całej Biblii, nie czytamy, aby Bóg stworzył szatana. Gdy otwieramy pierwsze księgi Biblii, to czytamy, że Bóg stworzył niebo, Bóg stworzył ziemię, Bóg stworzył to i owo, słońce, gwiazdy, księżyc, ale nigdzie nie czytamy i stworzył Bóg szatana. Nigdzie nie czytamy, aby Bóg stworzył taką istotę, którą nazwałby diabłem, nazwałby szatanem. Skoro Bóg go nie stworzył, tego źródła zła, tego, który jest naszym największym przeciwnikiem, tego, o którym Pan Jezus sam powiedział, przychodzi po to, aby kraść, zabijać i tracić. To skąd się wziął ten wróg ludzkiej duszy, z którym chrześcijanie się zmagali od samego początku, zmagają i zmagać będą, dopóki nie zostanie związany i wrzucony w jezioro ogniste. Skąd się wzięła ta istota? Jakżeż wspaniale wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy nie mieli z nim problemu, prawda? Nasze dzieci byłyby z nami, nie byłyby w świecie, nie musielibyśmy się borykać z wieloma chorobami, nie musielibyśmy wielu, wielu dramatów przeżywać, gdyby go nie było. Ale on jest i będzie. Jest i przez jakiś czas, dopóki Pan się z nim nie rozprawi, będzie. A zatem skąd się wziął szatan, skoro Bóg go nie stworzył? No akurat stosunkowo niedawno na ten temat mówiłem przy okazji mówienia o uwielbianiu Boga. Akurat na ten temat mówiłem, więc tylko krótka może powtórka. Biblia powiada, że na początku Bóg stworzył niebo, a potem dodaje i ziemię. W drugim segmencie, w drugiej kolejności ziemię. I następnie Biblia przechodzi do opisu, do szczegółowego opisu, jak Bóg tworzył ziemię, co stworzył pierwszego dnia, co stworzył drugiego dnia, co stworzył trzeciego dnia, czwartego i tak dalej. I dalej Biblia kontynuuje to, co się wydarzało w ogrodzie Eden, kiedy Bóg postawił tam najwspanialszą swoją istotę, jaką jest człowiek. Ale przecież na wstępie jest powiedziane, i stworzył Bóg niebo. Stworzył Bóg niebo. A zatem, skoro Bóg stworzył niebo, to także coś w tym niebie stworzył. I z różnych miejsc Bożego Słowa możemy się dowiedzieć, że są serafowie. Pamiętacie 6 rozdział Izajasza proroka? Powiada Izajasz, że w dniu śmierci króla Uzjasza ujrzałem niebo i serafów otaczających Boży tron, z których jedne istoty robiły to, inne to, serafów. Kiedy serafowie zostali stworzeni? Czy czytamy w którymś momencie, że Bóg stworzył serafów? Nie czytamy. Bóg je stworzył wtedy, kiedy tworzył niebo. Ale Bóg nie informuje nas o szczegółach dotyczących tworzenia nieba, bo Bóg przenosi całe wszystkie wydarzenia na ziemię i opisuje szczegółowo tworzenie tego wszystkiego, co jest na ziemi. Natomiast niebo pozostaje niebem. To jest Boża sfera i w zasadzie nam tak specjalnie nawet nie wolno zaglądać do tej Bożej sfery. Pamiętacie, nawet jest napisane w Starym Testamencie, że to, co Bóg uważał za słuszne, to nam objawił. Ale niektóre rzeczy pozostawił jako tajemnice. I teraz Bóg powiedział, że to jest tajemnica, to jest trochę niegrzecznie zaglądać za tą zasłoniętą kurtynę. A co tam jest? A co tam Bóg schował przed nami? A co tam Bóg ukrył przed nami? Pozostawmy to Bogu jako sekret, skoro tak uznał, skoro tak uważa. Niemniej jednak jest mowa o tym, że są serafowie. Jest mowa o tym, że są archaniołowie. Jest mowa o tym, że są aniołowie. Kiedy je Bóg stworzył? No właśnie wtedy, kiedy tworzył niebo. Jak w jakiś sposób te istoty duchowe, niebiańskie zostały stworzone? My dokładnie tego nie wiemy, ale wiemy, że one są. Wiemy, że są. W wielu miejscach Biblii jest mowa o tym, że są na przykład aniołowie. Mało na ten temat mówimy. Mało na ten temat mówimy, może zrażeni tym, że w niektórych kościołach nawet się ludzie modlą do aniołów. Aniele, stróżu mój i tak dalej. Biblia czegoś takiego nie akceptuje, czegoś takiego nie zaleca. Biblia mówi, że my się mamy modlić do Boga tylko w imieniu Jezusa. Ale to nie oznacza, że nie powinniśmy więcej mówić także o służbie aniołów. A ich służba jest ogromna. Ich służba jest niezwykła. Bo gdy czytamy list do Hebrajczyków, że wspomnę o tym, gdy czytamy list do Hebrajczyków, to zauważamy, że Bóg oddelegował aniołów do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia. List do Hebrajczyków, 1:14. I tu jest powiedziane, czy nie są oni wszyscy, a tu jest mowa o aniołach, czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Jest tu mowa o aniołach. To jest cały fragment dotyczący aniołów. Czy sobie, bracie i siostro, wyobrażasz? Czy jesteś tego świadomy? Że jednak, choć się nie modlimy, aniele stróżu mój, a jednak tych stróży mamy obok siebie. Bóg ich oddelegował, aby stali oni obok nas i nas ochraniali. Żeby nas złodziej nie porwał. Żeby nas ochraniali. Dlaczego Bóg oddelegował swoich aniołów, aby strzegli taką marną istotę, jaką jest Michał Chydzik? No dlaczego? Czy on jest naprawdę tego godzien? Nie, ja nie jestem tego godzien. Ale cena, jaką Chrystus za mnie zapłacił, jest najwyższą ceną i w związku z tym Bóg o swoją własność tak się troszczy, że przy każdym z nas postawił stróża, opiekuna, ochroniarza, który nas strzeże. Nie aniołom za to dziękujmy, bo oni tylko wykonują polecenie. Dziękujmy temu, który im to polecenie wydał. A tym kimś jest Bóg. Jednego dnia, kiedy ja się narodziłem na nowo i kiedy ta drogocenna krew Pana Jezusa Chrystusa zapłaciła za wszyscy mój dług, zmazała moje grzechy, Bóg powiedział, a ty, aniele, od tego dnia pójdziesz tam i będziesz go strzegł, ochraniał. Dlaczego? Po co? No, żeby wróg mojej własności nie wykradł. No bo ja za niego zapłaciłem tak wysoką cenę, ja nie mogę się na to zgodzić, żeby jakiś tam demon się nad nim pastwił, albo żeby mi go wykradł z mojej trzody. Żeby jakiś tam wilk go wykradł z mojej trzody. A zatem są stworzeni aniołowie, i oni istnieją, oni funkcjonują, oni działają. Między innymi ich zadaniem jest strzeżenie tych, którzy mają być zbawieni. Halleluja! Dlatego, kochani, możemy śmiało śpiewać pieśń śpiewnika pielgrzyma. Jam nigdy nie sam, jam. No, muszę was uczyć śpiewać. Możemy śmiało, rano, gdy wstajemy, tak pochmurno, tak mroczno, zaśpiewać jam nigdy nie sam. Nie widać tych anielskich istot, ale one są. Bo Bóg je oddelegował. Na tym zakończę może, choć wyprzedzam trochę temat. Zapytacie, a ilu aniołów ja mam obok siebie, a ile demonów mam przeciwko sobie? Ciekawi jesteście? Jeśli jesteście ciekawi, to wam powiem, bo w objawieniu świętego Jana w 12 rozdziale, ja opowiadam, wybiegam trochę w przyszłość, w 12 rozdziale jest mowa o tym, że kiedy jeden z archaniołów, o czym będziemy mówić za 2 tygodnie, kiedy jeden z archaniołów upadł, zgrzeszył, to pociągnął za sobą w swojej rebelii, w swojej buncie, pociągnął za sobą 1/3 gwiazd anielskich. Jest to 12:4. 3-4. W ogromny, rudy smok, tu chodzi o tego archanioła, o którym będziemy mówić, a 4 mówi, ogon jego zmiódł 1/3 gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. Chodzi o aniołów, którzy zostali strąceni w buntując się razem z tym smokiem, z tym archaniołem, one to stały się demonami i one to walczą dzisiaj z wierzącymi ludźmi. To one wykonują polecenia księcia tego świata, szatana, diabła, o upadku którego jeszcze będziemy mówić. A więc ta 1/3 aniołów zamieniła się w demony. I to ich presja jest na nas wywierana. To one oddziaływują na nas. 1/3. Kto jest dobry z matematyki? 1/3 to jest więcej niż 2/3 czy mniej? Mniej, macie rację. Dobrzy jesteście. 2/3 zostało wiernych. 1/3 upadła, ale na szczęście 2/3 zostało wiernych. Nie upadli ci aniołowie. Ile to jest tych na ilość? Nie wiem. Miliardy, powiada objawienie świętego Jana. A więc 2/3 aniołów, generalnie, ogólnie rzecz biorąc, pozostało wiernych Bogu. I powiadam ci tak, nawet jeśli masz przeciwko sobie jednego demona, to masz obok siebie 2 aniołów stróży. A to jest więcej niż 1. Halleluja. Możemy więc śpiewać "Jam nigdy nie sam"? Możemy. Skoro możemy, no to nic innego, jak tylko wypada nam zaśpiewać. A zatem powstańmy i zaśpiewajmy. Jest jeszcze usługujący pieśnią, czy już nie? Jest, poczekamy. A w międzyczasie odnajdźmy tę pieśń. Odnajdźmy tę pieśń "Jam nigdy nie sam, jam nigdy nie sam". I niech to będzie wyrażenie naszej wdzięczności Bogu za Jego opiekę i za Jego ochronę. Jak się